Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Filip Rybkowski, Teoria obłoków, wystawa kuratorowana przez Wojtka Szymańskiego. Witaj Wojtku w Krakowie ponownie, miło Cię spotkać.
Dzień dobry.
Cieszę się, że wracasz i zrobiłeś nadzwyczajnej urody wystawę, ale bardzo gęstą, jak to z obłokami często bywa. Teoria obłoków, to zacznijmy od teorii, od idei tej wystawy. Dzisiaj na konferencji prasowej kilka razy powiedziałeś, to nie jest wystawa o malarstwie, o pierwszej wojnie, więc...
Tak się zdaje, że musimy trochę potłumaczyć. Mam nadzieję, że nie zanudzę. Tytuł wystawy jest parafrazą tytułu książki z lat 70. Ibera Damisza pod tytułem Teoria obłoku. Ale to nie jest książka o Damiszu. Ta teoria obłoków, jak myśmy sobie sparafrazowali z Rybkowskim, ten tytuł Damisza po prostu nam się bardzo podobała, jako bardzo niezwykle pojemna metafora. Z jednej strony na to, w jaki sposób artysta pracuje, to znaczy ten obłok może być rozumiany tutaj jako pewnego rodzaju chmura myśli i obrazów, które są ze sobą komponowane, montowane, dekomponowane, destruowane, dekonstruowane i rekonstruowane. I bardzo wiele prac, zwłaszcza wcześniejszych Filipa Rybkowskiego, w ten sposób wygląda. One faktycznie tak działają, to jest jakby zasada ich działania. Natomiast oczywiście odnosimy się także do, co nieco do Damisza, którego ideą, jedną z kilku idei, która tam się w tej książce znajduje, był taki pomysł, że obłok to jest coś, co jakby od samego początku wymyka się logice teorii i praktyce malarskiej od XV wieku, prawda? No bo jeżeli pomyślimy sobie o albertiańskiej idei obrazu jako okna, no to to okno, przez które patrzymy na ten niby prawdziwy, w cudzysłowie, świat, jest światem skonstruowanym za pomocą perspektywy linearnej. No i to obłoki oczywiście, jak popatrzymy na nieba, partie nieba w malarstwie renesansu czy baroku, one umykają tej zasadzie linearności, prawda? One są jakby innym tej sytuacji.
Można powiedzieć, żyją swoim życiem.
Żyją trochę swoim życiem i coś więcej, powiedziałbym, też obiecują. Natomiast tutaj te obłoki są sparowane właśnie z tym myśleniem o katastrofie, z myśleniem o katastrofie historycznej.
Czyli to jest wystawa o katastrofie, to możemy powiedzieć.
Tak, to myślę, że jest wystawa o katastrofie. Pierwsza idea, gdy zaczęliśmy pracować, była właśnie taka o katastrofach, które się powtarzają. To znaczy żyjemy w jakimś takim świecie, gdzie wszyscy nas straszą, że to jest okres przedwojenny. Wydaje mi się, że zawsze jest jakiś okres przedwojenny, powojenny i międzywojenny. To znaczy, że te określenia nakładają się na siebie w zależności od tego, która wojna jest referentem, to zawsze żyjemy w takich czasach. Natomiast artystę interesował okres międzywojenny, ten po I wojnie światowej, jako okres wielkiej katastrofy i traumy, ale też okres, który zaowocował bardzo wieloma rewolucjami w sztuce i w sposobach wystawiania, mówienia o sztuce, prawda? Narodziny fotomontażu, narodziny asamblażu, dadaiści w Curychu. I tutaj można wymieniać i wymieniać, prawda, w nieskończoność.
To jedna rzeczywiście z najpotężniejszych rewolucji właściwie. Trudno porównywać.
Więc z tego kryzysu reprezentacji wyrasta coś zupełnie nowego. Pytanie, czy oczywiście to nowe radzi sobie w opowiedzeniu o świecie, w którym właśnie po kryzysie się znaleźli. No i gdy pomyślimy sobie o latach 20., w których my dzisiaj żyjemy, no to właśnie witamy was w latach 20. ponownie, prawda? No bo tamte lata 20. oczywiście przyniosły bardzo wiele interesujących zmian w sztuce wielkiej awangardy, ale z drugiej strony też tym pokłosiem tej katastrofy jest oczywiście są na przykład narodziny faszyzmu, prawda? Kryzys męskości, dekompozycja ciała męskiego, ale także taka mentalna dekompozycja wzorców męskości. To jest przecież to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, prawda? Właściwie to nie wiemy, czy możemy to, co się dzieje dookoła, nazywać dzisiaj faszyzmem. Są tacy, którzy uważają, że tak, są tacy, którzy wystrzegają się takich wielkich porównań. Natomiast wydaje mi się, że jednak jest jakieś podobieństwo. No i z tego wszystkiego jest figura artysty, to znaczy samego artysty Filipa Rybkowskiego, który odgrywa w społeczeństwie figurę artysty i w ten sposób bada, pyta sam siebie, jakie są powinności artysty dzisiaj, co artysta może zrobić, co artysta taki jak on, w przyfrontowym niby kraju, mężczyzna, może
tak,
opowiedzieć
już
swoją sztuką.
To nie jest takie proste jak kiedyś, prawda? Nie ubierze munduru, nie pójdzie na front.
No nie, chociaż właśnie w tej pracy, taka praca marching, która jest rekreacją czy reenactmentem, rekonstrukcją można powiedzieć sytuacji witkacowskiej z 1917 roku, mam na myśli Portret wielokrotny.
Chyba to jedna z najbardziej znanych prac w historii.
Najbardziej znanych prac i najbardziej, najczęściej opisywanych być może, ale też w dwóch kluczach, prawda, bo z jednej strony to jest ta interpretacja klasyczna o Witkacym, który w tym modernistycznym geście rozczłonkowania ja zastanawia się, gdzie jest moja tożsamość, czym jest ja, a z drugiej strony jednak nosi ten carski mundur cały czas, prawda, pierwszowojenny, więc to jest bardzo mocny aspekt znowu polityczny, to znaczy to jest to pytanie modernistyczne i awangardowe o ja, ale jednak właśnie z przypisem, że jest to także pytanie po katastrofie pierwszej wojny, po tym, czego on sam doświadczył, jako żołnierz, co zobaczył, czego.
Jak skończył, bo bez wątpienia to pracowało w nim. Prawda?
Także Filip też zrobił sobie takie zdjęcie w tym skonstruowanym przez siebie zwierciadle, ale nie ubrał specjalnie żadnego munduru, tylko ubrał się w beret, który jest z jednej strony takim atrybutem artysty, oczywiście gdzieś tam bardzo zgranym i bardzo, bardzo kiczowatym, paryskim, a z drugiej strony jednak to jest taki beret, który przywodzi na myśl jakiś taki beret wojskowy, prawda, i to jest taka potencjalne zagrożenie, potencjalny militarny aspekt, który w tej pracy można odnaleźć właśnie.
Wolałabym nie dywagować i widzę po twojej minie, że też mi chyba nie pomożesz. Zostawmy te wojskowe reprezentacje. Teraz jeszcze cię chciałam zapytać o samego Filipa. To jest wasze pierwsze spotkanie?
To jest nasze pierwsze spotkanie faktycznie. Wszystko zaczęło się niecałe 2 lata temu i my chcieliśmy zrobić mniejszą wystawę. Wystawę faktycznie, która wychodziła od jednego tylko wątku, który tutaj się pojawia już teraz marginalnie, to znaczy od udziału artystów malarzy, artystów modernistów w szeregach pierwszej wojny. I Filipa początkowo interesował tylko i wyłącznie aspekt, w jaki sposób można wyciągnąć malarstwo z frontu pierwszej wojny światowej i ten aspekt, który jest bardzo dobrze widoczny w pracy artystów nad maskowaniem statków, sprzętu wojskowego, prawda? To znaczy robienia abstrakcyjnego kamuflażu, który później wybuchnął jako abstrakcja w galerii. Ale od tego bardzo daleko odeszliśmy, ta wystawa się w międzyczasie rozrosła i to jest pierwsza tak duża prezentacja artysty w instytucji, więc ona ma taki format po prostu wystawy artysty dojrzałego już, aż takie mid-career show. I tutaj na tę wystawę wspólnie faktycznie wykreowaliśmy kilka takich sytuacji i prac, które są zupełnie nowymi pracami tutaj pokazywanymi. One wszystkie właściwie są instalacjami, prawda? One działają tak jak właśnie instalacja Teoria obłoków, jako taki environment, w którym się znajdujemy, zanurzamy, w takim błękicie.
Stoimy w jednej z sal, w tej najmniejszej, która jest błękitna.
Która jest salą błękitną, ale właśnie nie przez to, że mamy na niebiesko ściany malowane, tylko światło, które sączy się przez witraże z wyobrażeniem obłoków. Dzięki temu mamy ten efekt, więc bardzo długo pracowaliśmy oczywiście nad poszczególnymi pracami stworzonymi na tę wystawę. My je sobie nazwaliśmy i to był taki klucz myślenia, że będziemy myśleć początkowo nie o narracji, że to nie jest narracja linearna na tej wystawie i się nie da też końca uzyskać, ponieważ nie jesteśmy w takim pomieszczeniu. Nie jesteśmy w amfiladzie po prostu, to znaczy mamy, to jest bardziej skomplikowana przestrzeń architektoniczna.
Nie poznałam tej części Mocaku.
No ja tutaj w ogóle dawno nie byłem, ale cieszę się, że będę teraz chyba częstszym gościem. Tylko myśleliśmy o tej wystawie właśnie nie linearnie, tylko jako pewnej konstelacji, czyli znowu jako o obłoku, jako chmurze złożonej z klasycznych, modernistycznych i awangardowych dzieł sztuki, wydarzeń wystawienniczych, sytuacji wystawienniczych, które zaistniały po pierwszej wojnie i które my możemy przywołać i pokazać w nowym świetle. Więc mamy całą plejadę artystów, z którymi Filip Rybkowski tutaj dialoguje. To jest z pewnością Claude Monet, to jest z pewnością Władysław Strzemiński, to jest z pewnością Marcel Duchamp. Jest także Mazen Hartley oraz wspomniany już tutaj w rozmowie Witkacy. Ten dialog jest właśnie na poziomie kreacji artystycznej, ale nie tylko, ponieważ mamy dwa wypożyczenia. Jedno z Muzeum Sztuki w Łodzi to jest pejzaż morski z lat 30. Władysława Strzemińskiego, dla którego artysta zbudował całą opowieść, całą ścianę, więc bardzo malutka praca, kilkanaście na 20 parę centymetrów, jest powieszona na przeogromnej ścianie, zaprojektowanej i pomalowanej przez artystę, a drugim wypożyczeniem jest suszarka do butelek Marcela Duchampa, więc jedno z najważniejszych dzieł sztuki XX wieku. Zdaje mi się, że chyba nie pokazywana nigdy w polskich muzeach, na wystawach.
No, ja myślę, że wielu z nas, niestety muszę się do tego przyznać, nie miało nawet świadomości, że taka praca jest w polskich zbiorach. Nawet jeśli Państwo być może od razu nie kojarzą, no to wystarczy rzut oka, że to jest coś, co mam wrażenie, że widział gdzieś w jakiejś książce czy w telewizji każdy z nas.
No tak, no bo jedna stoi w Nowym Jorku w MoMie, druga w Filadelfii, Philadelphia Museum of Art, trzecia jest w Tate. Jest ich 8, no i jedna faktycznie jest w Polsce i udało się ją wypożyczyć na tę wystawę, i ona jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla artysty i tworzy właściwie kawał przestrzeni w tej największej sali.
Właśnie.
Przez to, że rzuca cień, nie jest taką durnostoiką na postumencie, jak ona często jest pokazywana w muzeach, tylko raczej była próba tutaj znowu odtworzenia pierwotnej intencji Duchampa, zachowanej na kilku zdjęciach, jako lewitującego w przestworzach, obłokach, jeśli chcecie Państwo, przedmiotu, który rzuca cień, prawda?
Trzy różne przestrzenie, one bardzo między sobą tak radykalnie się różnią. Nagrywamy także z powodów akustycznych w tej najmniejszej, może tego pogłosu nie słychać, ale w naszej rozmowie tak te różnice się najbardziej manifestują. Największa jest ta przestrzeń z Duchampem, czy z Manetem, można powiedzieć, Monetem, bo chodzi o nenufary przecież.
No tak, no Starzewski, Strzemiński też mi się mylą często.
Niestety tak to już zostanie. Myślałeś o tych przestrzeniach jako właśnie takich odrębnych, bo one, jak powiedzieliśmy, bardzo różnią się choćby nastrojem, kolorystyką. Rozmawiamy w tej najmniejszej, ale ona jest na końcu.
Tak,
chociaż ona niby jest na początku.
No tak, bo to jest ta skomplikowana architektura właśnie.
Brak amfilady obłoków,
które są bardzo...
Nie podporządkowują się,
jak u Damisza właśnie, naszym maszynie wzroku i perspektywie linearnej. Natomiast tak, ta wystawa według mnie, i to była też moja intencja, jest taką wystawą, która trochę w związku ze swoją trójdzielnością tworzy taki trochę test Rorschacha, to znaczy o ile ta przestrzeń najmniejsza, o której właśnie tutaj mówimy, w której jesteśmy, jest tym błękitem nieba, w którym się znajdujemy, to ta największa przestrzeń, gdzie mamy parafrazę Claude'a Moneta i jego nenufarów, to tam jest właśnie dominującą pracą i ta praca też pokazuje niebo, więc mamy takie dwie sytuacje, dwóch nieb, dwóch sytuacji z obłokami, które gdyby się złożyło i gdyby ta pierwsza sala była na osi, to one się odbiją. Więc taka była myśl o aranżacji i architekturze tej wystawy.
Wchodzimy do sali, która jest troszeczkę też taką historią dotychczasowych działań Filipa, prawda?
Trochę tak jest, trochę tak jest, ponieważ są prace wcześniejsze, poza tą wspaniałą ścianą ze Strzemińskim, która jest kreacją na tę właśnie wystawę. Natomiast to jest ważna sala, ona jakby pozostaje w łączności z tymi tematami pozostałych dwóch galerii, ponieważ tutaj mamy pracę pokazywaną już, co prawda, na jednej z wystaw indywidualnych. To jest praca, kiedyś tu była sala balowa. Jest to praca, w której artysta opowiada o historii konkretnej sali balowej, która znajdowała się w Leśniczówce w Lesie Arkońskim w dawnym Sztetinie i została usunięta, zburzona już w polskim Szczecinie. Natomiast relikty tej sali, posadzka czy parkiet taneczny były jeszcze widoczne w drugiej połowie XX wieku, więc artysta, który sam pochodzi ze Szczecina, pamięta to miejsce. No i to jest praca zarówno o tej właśnie konkretnej tanzbudzie, gdzie się Szczecinianie bawili, ale także oczywiście w szerszym znaczeniu ona jest pracą po prostu o Szczecinie i Sztetinie, o tym, w jaki sposób, jaki status ma to dziwne miasto, prawda, bo to jest miasto, które właśnie w tej pracy jest przywoływane dosłownie, metonimicznie, bo to są fragmenty podług ze Szczecina, ale z drugiej strony jest tutaj metaforą, prawda, bo Szczecin, jak pomyślimy sobie, on stał się metaforą ze sprawą Winstona Churchilla, prawda? Bo to nie jest tylko jakiś tam punkt, gdzie przebiega żelazna kurtyna, to jest miejsce, w którym zaczyna się w tej mowie żelazna kurtyna, prawda? Ono ma bardzo to miasto dziwny, liminalny, graniczny charakter i historię. No i artysta właśnie, który pochodzi z tego miasta, też w swojej twórczości często tematyzuje tę liminalność Szczecina. Drugą pracą taką szczecińską bardzo jest taka praca, która jest odlewem fragmentów gipsowych sztukaterii jednej ze szczecińskich kamienic z takimi głowami lwów, które są połamane oczywiście jak cała ta historia, ale też spięte takim chirurgicznym narzędziem do, nie wiem jak to powiedzieć, lutowania kości, no, czegoś takiego, i są pomalowane jeszcze właśnie w taki kamuflujący wzór, tak, prawda, taki w jakiś sposób są historią Szczecina, z perspektywy Szczecina sobie przez całe powojnie XXI wiek my wszyscy próbowaliśmy poradzić, prawda, z jednej strony zakrywanie tej niemieckości, ale z drugiej strony jakieś takie właśnie nostalgiczne, jak w tej podłodze, odkrywanie.
Ładne,
tak, prawda, a to się dzieje na naszych oczach w tych wszystkich miastach na zachodzie, prawda, gdzie czy będzie Kajsa Brikke teraz we Wrocławiu, a może szyldy reklam sprzed wojny się będzie odmalowywało.
Filip ze Szczecina, ja z Opola, naprawdę to rozumiemy.
Tak, czujemy, prawda, no to jest jakiś taki vibe, ja nie jestem stamtąd, ale jakby wydaje mi się, że rozumiem ten właśnie sposób percypowania przestrzeni, topografii miasta.
Zawsze ten dysonans jakiś był. I jeszcze wróciłabym na moment do Moneta.
Moneta.
Taki też niezwykły moment, no bo to jest też wystawa trochę o historii sztuki, prawda? Myślę, że to wam było też bliskie, o tym, w jaki sposób sztuka materializuje różne niepokoje, no właśnie związane z, powiedzmy, statusem lat 20., które przeżywamy na nowo. Filip przemalował różne znane obrazy, by pokazać, w jaki sposób tło dla obłoków znajdowało odzwierciedlenie właśnie w tych słynnych obrazach. Niektóre nawet można rozpoznać. Książeczki akurat zapomniały.
Tak. No, mówisz o pracy pod tym samym niebem, gdzie Filip na takim eliptycznych dwóch płótnach odwołuje się oczywiście do Moneta i do nenufarów, czy lilii wodnych w aranżacji L'Orangerie w Paryżu. Przestrzeni, którą wykreował Saint-Monet, on się uparł na te ściany eliptyczne. Nie doczekał co prawda otwarcia Muzeum Własnego Imienia, bo ono się pod taką nazwą w 1927 roku otworzyło. Monet umarł, zdaje się, że w grudniu 1926 roku, no ale ten pomysł pokazywania malarstwa bardzo współczesny dzisiaj, ponieważ my jesteśmy na poziomie pokazywania instytucjonalnego, ale też na takim poziomie, powiedziałbym, przyciągania różnego rodzaju publiczności do sztuki właśnie gdzieś w tym momencie, to znaczy wszyscy chcą mieć takie wrażenie imersywności czy imersyjności, prawda? To znaczy mamy wejść w jakąś przestrzeń, się w niej zanurzyć i zatopić, co jest zrozumiałe, prawda? Bo to jest miłe uczucie, ale też to jest gdzieś na granicy kiczu. No i taką pierwszą przestrzenią faktycznie jest ta przestrzeń, którą wykreował Monet w oranżerii. Ale przecież to nie jest tak, że wchodzimy do oranżerii i mówimy, Boże, jakie piękne lilie wodne, jaka piękna woda, jak żywa. I te obłoki w tej wodzie, co się odbijają, są takie wspaniałe. Tylko zapominamy często o kontekście, że dla Claude'a Moneta oranżeria i nenufary to było malarstwo pierwszowojenne. To było malarstwo, cykl, nad którym on pracuje, słysząc w Giverny odgłosy frontu zachodniego. On sobie doskonale zdaje sprawę, co się dzieje. To są kwiaty i niebo malowane w tym kontekście i no, symbolicznie to są kwiaty, które on przynosi. On tymi kwiatami żegna umarłych, ale też tymi kwiatami dekoruje zwycięzców. Jest zachowany jego list do Georges'a Clemenceau z 18 roku, w którym Monet pisze, że skończył malować i on chce podarować te panneaux państwu francuskiemu i antydatuje to na 11 listopada 1918 roku, żeby to był pomnik zwycięstwa. Więc mamy też bardzo jakby imersyjną instalację i sytuację. Jedną z najbardziej obfotografowanych przestrzeni, najchętniej odwiedzanych masowo przez turystów, miłośników sztuki, ale też mamy tak naprawdę niekonwencjonalny malarski pomnik pierwszowojenny. Więc Rybkowski to przywołuje, a z drugiej strony oczywiście nie przemalowuje samych nenufarów, tylko przemalowuje w miejsce tych nenufarów fragmenty nieba, więc znowu obłoki, które wybrał z różnych obrazów batalistycznych z malarstwa europejskiego. Głównie, bo też jest jeden malarz południowoamerykański tam, więc tam są mniej znane rzeczy, ale także takie highlighty sztuki jak Poddanie Bredy Diego Velázqueza, jak Matejki Sobieski pod Wiedniem. Są fragmenty dwóch nieb pierwszowojennych malarzy właśnie Nasza i Nevinsona. W tym sensie to jest to samo niebo, które widział Monet, nie patrząc w niebo oczywiście, tylko patrząc w staw w Giverny, no, gdy to niebo się odbijało,
niebo,
prawda?
Więc
tak, to jest ta sytuacja, to jest ta sytuacja, to są te obłoki. Obłoki, które okazują się czymś niekontrolowanym, jak u Damisza. Natomiast to są te obłoki, które są świadkiem, refleksem tej rzezi, która odbywa się pod nimi. I znowu, niezależnie od czasu historycznego, mówimy o pierwszej wojnie, ale oczywiście Poddanie Bredy, to XVII wiek i tak dalej. To znaczy znowu te czasy międzywojenne, przedwojenne, powojenne, one są zawsze.
A dlaczego powiedziałeś, że to nie jest o malarstwie wystawa?
Powiedziałem, że to jest wystawa nawet przeciwko malarstwu.
Właśnie, jeszcze mocniej to powiedziałeś.
Ona oczywiście...
Przecież jest to również wystawa malarstwa.
Tak, to prawda, bo to jest bardzo multimedialny i intermedialny artysta. To mamy całą gamę mediów, które Rybkowski przywołuje. Paradoksem dla mnie jest to, że największym znakiem malarskim tutaj, jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest ta ściana, którą on ręcznie namalował, żeby na niej zawiesić malutki pejzaż morski Strzemińskiego, robiąc takie właśnie homage a, ale także oczywiście powtarzając gest samego Strzemińskiego z sali neoplastycznej w Łodzi z 1948 roku.
Który też pomalował,
żeby powiesić pracę innych artystów i innych artystek. No ale właśnie to jest malarstwo, ale jak patrzymy na tę ścianę, to po prostu błękitna ściana w kolorze mundurów francuskich z okresu I wojny światowej, do tego jeszcze podpisana takim znakiem wodnym, prawda, l'horizon bleu. W jakimś sensie jest to gest malarski, ale jest to gest sprowadzający malarstwo do malowania ściany, to jest w tym sensie antymalarski gest.
Tak używający, prawda, malarstwa w tym takim negatywnym wręcz...
Tak, ale znaczy... też przewrotnie, bardzo
tak, przewrotnie.
I chodziło mi chyba w mojej wypowiedzi, oczywiście nie chodziło mi o
Ale to dobrze, to mocno zabrzmiało i tak, tak, że ciągle o tym myślę.
Tak, nie chodzi mi o pozycjonowanie się wobec jakichś nazwisk w polskiej sztuce generacji Rybkowskiego, czyli artystów, artystek, osób artystycznych urodzonych na początku lat 90., którzy mają teraz 30 plus lat, ale skłoniło mnie do tego ta sytuacja, w której się znajdujemy, że do tej bardzo konceptualnej wystawy Rybkowskiego przechodzimy jak przez ogromną wystawę malarstwa współczesnego polskiego i nagle ten artysta Filip Rybkowski okazuje się jakimś osobnym bytem, prawda? I oczywiście wiemy, że teraz malarstwo jest bardzo popularne i wszyscy mówią o malarstwie, a właściwie to wszyscy mówią o cenach malarstwa, a nie o samym malarstwie, że gdzieś debata o wartości jest mniejsza niż debata o cenie, prawda? Że jakby te dwa słowa się chyba pomyliły tutaj, czy jakby proporcje w rozmowach, które się prowadzi. No i nagle jesteśmy w takiej przestrzeni, że właśnie to malarstwo jest, ale sprowadzone do bardzo przemyślanie, subwersyjnie, restrykcyjnie wykorzystanego medium. To nie jest malowanie dla malowania kolejnego obrazu, tylko pewnego rodzaju bardzo przemyślane gesty aranżacyjne, prawda? No i też oczywiście z tej ściany nic nie zostanie, ona zostanie po tej wystawie zburzona, więc jakby to też pokazuje, w tym sensie jest to antymalarska wystawa, że no nie ma tego zbawienia w tych obłokach, które się maluje od XV wieku.
Niczego nam nie gwarantuje.
Nie, niczego. Nie ma paruzji realnego.
Bardzo Ci dziękuję, bardzo szukam słowa, ale ta wystawa jest naprawdę wyjątkowa, więc nie będziemy jej kalać słowami, po prostu bardzo gorąco polecam Tobie, Wojtku, bardzo dziękuję za tę pracę i nic tu nie jest oczywiste, może to jest to, co najbardziej chciałabym powiedzieć i gdzieś prowadzisz, gdzieś zwodzisz i niczego nie obiecujesz.
Bardzo dziękuję, bardzo Państwa zapraszam na teorię obłoków Filipa Rybkowskiego w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.
W tle instalacja Konrada Smoleńskiego. Czy tego chcemy, czy nie?
Jest częścią tej wystawy.
Właśnie.
W pewien sposób.
A projektował to pan?
Nie, aczkolwiek jakby wiedzieliśmy od początku o tym sąsiedztwie i z takim połączeniem ekscytacji i niepokoju trochę patrzyliśmy na to sąsiedztwo, ale jest to wspaniała praca i też cieszę się, że mogę ją usłyszeć. Nie było już po pewnym czasie tej okazji w Wenecji.
Tak, no 20 minut tego brzmienia to jest duże doświadczenie, mimo że jesteśmy wiele metrów od wystawy poświęconej obłokom.
Tak, ja też muszę to przyznać i to nie będzie jakaś kokieteria z mojej strony w stronę Wojtka, natomiast jakby to była taka współpraca, jaką sobie mogłem tylko wymarzyć. Ponieważ Wojtek był obecny jakby na każdym etapie tej pracy, a zaczęło się od jakiegoś w ogóle zauważenia potencjału w pewnym projekcie, który rekomendował na jedno stypendium i w sumie to było takim zalążkiem rozwinięcia tego, co w coś większego, jakby tej propozycji do MOCAK-u. Początkowo też miała być dużo mniejsza wystawa, dostaliśmy dużo większe możliwości i w pocie czoła z nich skorzystaliśmy. Natomiast to gdzieś dla mnie też jako artysty było bardzo wartościowe, czyli też ta współpraca z kuratorem, która jest również rozmową o tych pracach, które dopiero mają powstać, o tym jak one miałyby się wpisać jakby w całość wystawy. I myślę, że to co nam towarzyszyło to taka wzajemna szczerość, może nawet czasem szorstka, ale to właśnie chyba było w tym najlepsze i na pewno najbardziej owocne. No, czas był bardzo krótki. Myślę, że ponad połowa tych prac powstała w ciągu ostatniego pół roku.
To jest znacząca różnica.
Tak, w czasie ostatniego pół roku. Ja też jestem dość niedawno po mojej wystawie solowej w Tafostacji w Szczecinie, która była bodajże w lipcu, więc też te wakacje...
W mieście rodzinnym.
Tak, w mieście rodzinnym, więc też te wakacje były po prostu skupione na pracy.
Ta duża przestrzeń... Być może i chcę zapytać właśnie o to, gdzie się pan tutaj znalazł i jak się pan znalazł. Czy gdzieś jakaś pokusa pewnej, no nie tyle retrospektywy, ale pewnego domknięcia, cezurowania tego, co pan dotąd robił, bo no nie ukrywajmy, że jest pan naprawdę ciągle bardzo młodym artystą i aż właściwie trudno uwierzyć, że to w ogóle nie przeszkadza na tej dużej wystawie.
Tak, no ja muszę przyznać, że oczywiście na początku jakby dla mnie też to było trochę onieśmielające, jak jakby gdzieś już ostatecznie padła decyzja o tych większych salach i o skali tego projektu. Jednak no, jeszcze niespełna 35, jeszcze parę miesięcy i w sumie taka duża instytucjonalna wystawa. No i też właśnie myślę, że ogromne zaufanie ze strony Wojtka, że to razem i też z mojej strony uniesiemy i no nie mi to oceniać, ale myślę, że się udało.
A ja pytałam o tę retrospektywność. Czy miał Pan poczucie, że tą wystawą jakby coś domyka, podsumowuje, czy może odwrotnie, czy coś otwiera?
Myślę, że to chyba zawsze dobrze, żeby to działało dwojako, bo to też jakby taka próba jakiegoś domknięcia pewnych wątków w ramach wystawy, to też zawsze może być takie na pewien czas może twórczo blokujące. Jakby ta wystawa ma taki drobny aspekt, jakby ta pierwsza sala, w niej znajdują się również prace sprzed 2-3 lat, więc jakby tam trochę jakby też po prostu moja praktyka, metoda artystyczna wydaje mi się, że jest nieco szerzej pokazana niż w tych salach, które w zasadzie już były myślane pod tą przestrzeń, tak.
Gdybym zapytała, o czym jest ta wystawa?
Tak, myślę, że właśnie można o tej wystawie mówić w pewien sposób również, może nie bez tego kontekstu, który jest bardzo ważny, tylko czego się odnosimy, jakby figury jakby artysty wobec wielkich kryzysów, wobec wielkich konfliktów, jakby tych wątków związanych z pierwszą wojną, tym, co się wydarzyło wskutek tego w sztuce, ale myślę, że coś, co też mogę powiedzieć jakby z perspektywy właśnie mojej praktyki, to ja często sięgając po przeszłe fakty, obrazy, artefakty, zdarzenia, jakby ich nie fetyszyzuję, opowiadam tymi przeszłymi rzeczami o bardzo nam bliskiej dzisiejszej sytuacji, w której chcąc nie chcąc żyjemy. Więc to, co myślę, tak można by powiedzieć najprościej o tej wystawie w paru słowach, to jest, zbudowaliśmy taką, wydaje mi się, nieco przerażającą, ale chyba prawdziwą klamrę między właśnie latami 20. ubiegłego wieku i dzisiejszymi. Czyli ponowny kryzys reprezentacji, męskości, militaryzacja, jakby bardzo duża realność jakby globalnego konfliktu, pomijając oczywiście bardzo realne konflikty i wojny wciąż dziejące się na całym świecie. Faszyzacja dyskursu, jakby to są wątki, które jakby w pewien sposób jakby powracają w bardzo brutalny sposób w dzisiejszej rzeczywistości. I my trochę jakby te wątki mapujemy wobec tych stylistycznych przesunięć, cytatów z kanonu sztuki głównie modernistycznej.
A miejsce artysty wobec właśnie tych zagrożeń, które absolutnie nie są przejawem nadwrażliwości, jakiejś alergii na świat, tylko po prostu wszyscy tego doświadczają.
Myślę, że nie mam śmiałości chyba mówić, jakby generalizować o jakimś stanowisku jednym.
Ale nie przestaje pan pracować.
Ale nie przestaje jakby pracować też wobec tych wątków, które też we mnie pracują. Natomiast to sięganie jakby po figury artystów, którzy faktycznie jakby doświadczyli frontu, doświadczyli tego rozczłonkowania zarówno tożsamości, jak i swojej fizyczności, jakby ich późniejsza praktyka twórcza, chcąc nie chcąc, jakby w której rezonowało to traumatyczne doświadczenie, jakby z czymś, czemu też tutaj czujnie się przyglądaliśmy.
Bardzo dziękuję, bardzo wyjątkowa jest to wystawa, bardzo się cieszę, że z taką wystawą mamy tu do czynienia, bo rzeczywiście mam wrażenie, że otwiera jakiś nowy rozdział w historii instytucji.
Bardzo to jest miło słyszeć i dziękuję za rozmowę.
No i Konrad Smoleński tak bardzo nam nie przeszkadza.
Ale myślę, jakby lubię ten początek dzwonu, bo jest jakieś takie drążenie w ogóle tunelu, czegoś takiego, przebijanie się przez jakąś powierzchnię.
To
też
prawda.
Coś w tym dźwięku, szczególnie w tej dużej sali, gdzie jest bardzo taka dziwna, niekorzystna akustyka. Ten pogłos jest dodatkowym
Tak,
elementem.
Bo tu też jest mnóstwo powidoków, prawda?
Tak, tak. Powidoków, duchów, też w tych dwóch wypożyczeniach, w suszarce na butelki Dni Szampa, która dosłownie tutaj, jak jeszcze Państwo będą mieli okazję
lewituje.
Zobaczyć. Tak, i rzuca swoje cienie, czy wypożyczonym dzięki Muzeum Sztuki w Łodzi i uprzejmości pracy, niewielkiej pracy malarskiej na tekturze Władysława Strzemińskiego, Pejzaż Morski.
No, tak, taka okazja rzeczywiście zobaczenia jedynego Duchampa w polskich zbiorach. Plus Henryk Starzewski też nie jest znowu takim częstym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.